Bracia i siostry, jak wam się wydaje, gdybym zrobił takie ogłoszenie, zatrudnił takiego profesjonalnego aktora i kazał mu przyjść tu do kościoła i grać chrześcijanina. Płaciłbym mu i on by tutaj, że tak powiem, przychodził do zboru i udawał w cudzysłowie jednego z nas. Jak wam się wydaje, łatwo by się było zorientować? Czy myślicie, że mógłby śpiewać piosenki razem z nami? Myślę, że by mógł. Czy myślicie, że mógłby się pomodlić? Mógłby, że tak powiem, odtworzyć modlitwę? Myślę, że nawet też by dał radę. Myślę, że nawet mógłby dać radę wyjść tutaj do przodu i powiedzieć świadectwo. Myślę, że te wszystkie elementy, czytanie Biblii, czy coś takiego, te wszystkie elementy mógłby odtworzyć. I moje dzisiejsze pytanie, temat mojego kazania, to właśnie być chrześcijaninem, czy grać chrześcijanina. I zacznę od takiego wersetu w Ewangelii Mateusza, takiego fragmentu w 25 rozdziale. Od 31 wersetu będę czytał. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Cię pić? A kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I później sytuacja jest odwrotna, czyli Pan Jezus mówi drugiej grupie ludzi, że tego nie zrobili. Oni się pytają, kiedy oni go niby widzieli i on im też odpowiada, że tego, czego nie uczynili tym najmniejszym, też i jemu nie uczynili. I pewien brat zwrócił mi uwagę na coś ciekawego, że oczywiście tych ludzi rozróżnia to, że jedni to zrobili, a drudzy tego nie zrobili. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ci ludzie, którzy tu są tymi pozytywnymi postaciami, oni mówią, kiedy to zrobiliśmy. Oni nie mają pojęcia. Zauważyliście to? To nie jest tak, że oni wiedzieli, że powinni byli to zrobić, więc to zrobili. Tak? Tylko mamy tutaj grupę ludzi, którzy się pytają, kiedy to zrobiliśmy. Kiedy to uczyniliśmy? I myślę, że takim dobrym wnioskiem z tego fragmentu jest to, że ci ludzie tego nie zauważyli, bo to musiało być dla nich naturalne. Ponieważ jedynym sposobem, żeby coś robić, a nie zauważać tego do końca, że się to robi, to jest to, kiedy coś jest dla mnie naturalne. Czy te Boże rzeczy mogą być dla mnie naturalne? Zależy trochę od natury. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 24 i 25 wersecie, czytamy takie słowa. No. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Jeszcze przeczytam od razu drugi fragment z Ezechiela. O, mam, no. Się skupiłem. 36 rozdział. I przeczytam kawałek od 21, od 22 wersetu. Tak. Dlatego powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. I zbiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści po wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Może to tyle. I przeczytałem teraz takie dwa fragmenty, które dotyczą tego samego, dotyczą naszego nowego życia w Chrystusie. I nie wiem, czy zauważyliście, że te fragmenty nie mówią o czymś, co się ma tam wydarzyć kiedyś w perspektywie naszej dzisiejszej, tylko mówi o tym, co jest dzisiaj, tak? Mówi o naszym życiu dzisiaj. A jednak myślę, że wszyscy się zgodzimy, że nasze życie nie zawsze tak wygląda. Nie zawsze nasze życie tak wygląda, że, przynajmniej moje życie tak nie zawsze wygląda, że jest pełne czystości, sprawiedliwości i dobroci. Nie zawsze. Nie zawsze tak jest. Ale Boże Słowo tutaj mówi, że to jest, że to się już stało, że Bóg już to uczynił, że Bóg już uczynił nas nowymi stworzeniami, że już ukrzyżowaliśmy ciała swoje wraz z pożądliwościami i namiętnościami. Nie wiem, bracia i siostry, czy macie takie wrażenie na co dzień, że ukrzyżowaliśmy ciała swoje z namiętnościami i pożądliwościami? No ja wam powiem, że nie zawsze mam takie wrażenie, że tak jest. Nie zawsze mam takie wrażenie. I zastanawiam się, dlaczego Boże Słowo tak mówi. Dlaczego Boże Słowo rozróżnia te dwie rzeczy i mówi, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. To życie w duchu to nie jest to samo, co postępowanie według ducha? Może nie jest, skoro Boże Słowo w taki sposób to rozróżnia. W liście do Efezjan w 4 rozdziale przeczytam od 20 wersetu. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czytam te słowa i myślę sobie, na czym ta odnowa ma polegać. Tu Boże Słowo mówi o czymś, że coś się już stało. Tutaj Boże Słowo mówi, że trzeba jakiejś odnowy dokonać. Dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że tak jak już tu pastor Janusz powiedział, w tym naszym wnętrzu, w tej duchowej sferze to wszystko już stało się nowe. Ta rzeczywistość się zmieniła i teraz musimy, jak to tu jest napisane, odnowić się w duchu umysłu naszego, żeby to, co jest wewnątrz, wyszło też i na zewnątrz. Duchowi wasz umysł, pozwolić duchowi odnowić wasz umysł. Takie też jest tłumaczenie, żeby ta Boża natura mogła wyjść na zewnątrz. I wiecie, kiedy o tym myślę, żeby ta Boża natura wyszła na zewnątrz, to zastanawiam się nad tym, jak wygląda moje naturalne, codzienne życie. No bo wiem, jak wygląda moje życie w kościele, to wiem, to każdy wie, ale zastanawiam się, jak wygląda moje codzienne, naturalne życie. Czy moje codzienne, naturalne życie wygląda jak życie odnowione? Czy ono tak po prostu wygląda? Czy ono takie jest? Czy ludzie wokół mnie, tak jak w tej dzisiejszej piosence było, czują ode mnie Chrystusa? Czy ludzie czują się przeze mnie posileni? Czy jednak jeszcze ich tylko dobijam? Jakiego ducha wytwarzam wśród ludzi? Co oni ode mnie odbierają? Zastanawiam się nad tym. Ostatnio wszedłem do mojego salonu. Salon to jest takie, myślę, że się zgodzicie, takie miejsce w domu, gdzie się zaprasza gości. Nie wiem, czy też macie taki dom, ale ja mam taki dom, że jak ludzie przychodzą do mnie, to przychodzą do salonu. I salon jest takim miejscem, gdzie człowiek posiada różne rzeczy. Jakbyście weszli do mojego salonu, to nie wiem, czy byście się zorientowali, że jestem wierzący. To znaczy, tam jest jakaś półka z książkami, tam są Biblie, nie? Ale ja nie posiadam, akurat no, nie mam po prostu powieszanych obrazków na ścianach, w związku z tym, wiecie, no nie mamy jakichś obrazków z wersetami, nie mamy akurat takich rzeczy. No więc po tym nie idzie poznać, że jestem wierzący. W domu moim leżą zabawki mojego dziecka i 3 szafy gier planszowych, więc te rzeczy idzie łatwo się zorientować, że mam. Ale po innych rzeczach, że jestem chrześcijaninem, to byście się po samym moim domu, samym siedzeniu w moim domu nie zorientowali. I powiem wam szczerze, że aż tak mi w sumie na tym nie zależy. Bardziej mi zależy na tym, żeby ludzie się zorientowali, że jestem wierzący po tym, jaki ja jestem. Tylko żeby się zorientowali, że ja taki jestem, to muszę taki być. I patrząc do Bożego Słowa, często wracam do tego wersetu z listu Jakuba, ale myślę sobie, że się ze mną zgodzicie, że Boże Słowo jest tak głębokie, że czasem jeden werset może przekazywać wiele różnych myśli. Przeczytam, to jest 1 rozdział listu Jakuba od 22 wersetu do 25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wiecie, czytam te wersety i myślę o tym przyglądaniu się w tym zwierciadle Bożego Słowa swojemu naturalnemu obliczu. Jakie naturalne oblicze swoje widzę w Bożym Słowie? Jakie naturalne oblicze widzę w Bożym Słowie? Czy kiedy czytam Boże Słowo, to widzę to, co jest do korekty, do poprawy? Czy to jest to, co pierwsze mi przychodzi na myśl? Czy to jest jakby to, co głównie wynoszę z Bożego Słowa? Co mówi Boże Słowo o naszym naturalnym obliczu? Przeczytam ze 2 wersety w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 29-30 werset. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To o nas wszystkich, amen. To nas Bóg przeznaczył do tego, abyśmy byli podobni do obrazu Syna Jego. Gdzie już jesteśmy podobni do obrazu Syna Jego? Tam w naszym wnętrzu. To już się stało. Już nas Bóg przeznaczył, powołał nas, usprawiedliwił i uwielbił. Nawet takie słowa tu czytamy. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, też przeczytam kawałek od 5 wersetu. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Stworzył nas na nowo, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. To już się stało, to już się wydarzyło, Bóg już to zrobił. Bóg już to zrobił, Bóg już tą zmianę dokonał. Ta zmiana tam w naszym wnętrzu już się dokonała, ona już jest tam dokonana. To jest to, co jest naturalne. Oczywiście Boże Słowo, żebyście mnie źle nie zrozumieli, też mówi różne rzeczy dla korekty, dla poprawy i też napomina różne grzechy. Boże Słowo o tym mówi. Ale myślę, że jak spojrzycie tak całościowo na naukę Bożego Słowa, na naukę apostołów, czyli listy, no bo listy to są myśli, które kierowane są do Kościoła, tak? Czyli do ludzi wierzących. To są te myśli, tak? Pan Jezus mówił do ludu. Dzieje apostolskie są opisem też jakiejś historii tych ludzi, ale listy to są bezpośredni przekaz do Kościoła, tak? I spróbujcie sobie kiedyś podzielić, ile jest na temat tego duchowego bogactwa, które jest w Chrystusie, a ile jest na temat takich zasad codziennego życia. Spróbujcie kiedyś ustawić taką proporcję. To możecie się zdziwić, jaka jest duża różnica. Bo to jest momentami 10%. To, co jest o tego, jak się mamy zachowywać, to jest 10%. A czasami 90% potrafi być o tym duchowym bogactwie, które mamy w Jezusie. Dlaczego jest o tym aż tak dużo? Bo myślę, że Bóg o tym wie, że jeśli jesteśmy mocno zakorzenieni w tej tożsamości w Jezusie, to to będzie się przekładać na nasze życie codzienne. Bo Bogu przecież nie chodzi o to, żebyśmy tylko wykonywali jakieś uczynki, tylko Bogu chodzi o to, abyśmy byli chrześcijaninami. Nie chodzi o to, abyśmy tylko grali chrześcijan, nie chodzi tylko o to, abyśmy wykonywali pewne czynności, ale chodzi o to, aby faktycznie w naszym wnętrzu mieszkał Chrystus i promieniał na zewnątrz. Wiecie, mówię o tym, bo byłem teraz na szkole biblijnej jakiś czas temu i trochę ostatnio myślałem o tym temacie, bo słyszę się różne historie o ludziach, którzy na przykład byli zaangażowani w służbę całe swoje życie, mieli może jakąś posadę w kościele, to nie w Polsce akurat, i poszli na emeryturę i okazuje się, że ten człowiek nie jest wierzący i mówi, no ja już w sumie ostatnie 5 lat nie byłem wierzący, ale no jakoś trzeba było dociągnąć do emerytury. I wiecie, myślę sobie z jednej strony, że to jest przerażające. Ten człowiek napisał książkę w tym czasie chrześcijańską, głosił kazania, prowadził zbór i nie był wierzący. No, straszne. Straszne. I wiecie, jadę na to, myślę sobie, no dobra, no to może tylko Kacper, ty jesteś jeden taki, który myślisz o tym, ale jadę na szkołę biblijną, spotykam braci z innych zborów i oni też o tym myślą i też się nad tym zastanawiają, że to życie, które jest w tygodniu, nie powinno być inne niż to życie, które jest w niedzielę. Albo innymi słowy, to życie, które jest w kościele, nie powinno być inne niż to życie poza kościołem. Mamy wykład z pastorem Mariuszem Muszczyńskim, który tu u nas był i on też o tym mówi. Więc myślę sobie, że to nie jest odosobniony problem. I myślę sobie, że się ze mną zgodzicie, że jakbyśmy tak prześwietlili swoje życie, to nie zawsze się zdarza, że to, co w moim życiu codziennym, w pracy czy w domu, gdybyśmy tu wyświetlili film z mojej codzienności w pracy czy w domu, to na pewno by były sytuacje, za które byłoby mi wstyd. No, wiadomo, można by było powiedzieć. Nie wstydzę się tego powiedzieć, bo śmiem twierdzić, że nie znalazłaby się tu ani jedna osoba, która by się nie powstydziła całego swojego tygodnia. Znaczy przynajmniej jednej rzeczy z całego tygodnia. A myślę o tym dalej, bracia i siostry, bo wiecie, to, że ja jestem w domu, to ja tam nie jestem sam, tylko mam małe dziecko na przykład i ono tam mnie widzi. Potem przychodzi do kościoła i tu też mnie widzi. I jeśli ja będę w domu inny i w kościele będę inny, to jakiego chrześcijaństwa nauczę swoje dziecko? No nie? Jakiego chrześcijaństwa nauczę swoje dziecko? Ostatnio rozmawiałem o tym z moją żoną, no bo dziecko, wiadomo, przez naśladownictwo uczy się różnych rzeczy i nasza córka, jak się modlimy przed obiadem, to też się modli. To nie jest jakaś skomplikowana modlitwa. Najczęściej polega ona tym, że mówi: Panie Jezu, za tatusia, za mamusię, za kaczuszki, amen. Tak mniej więcej wygląda ta modlitwa. I zastanawiam się, mówię do żony, ciekawe, co nasze dziecko myśli, że mówi, jak mówi amen. No nie? A co my myślimy, jak mówimy amen, bracia i siostry? Wiecie, jak jest modlitwa w poniedziałek, to na koniec, jak jest koniec modlitwy, to ktoś mówi amen. I wtedy zbieramy się do domu. I sobie myślę, czy czasem to słowo amen, dlatego że tak często go używam, nie powszednieje mi i nie traktuję go jak słowo koniec. Wiecie, rozmawiam z Bogiem, naciskam przycisk rozłącz na koniec rozmowy i tyle. A to słowo oznacza, że się z czymś zgadzam, że tak jest, że to przyjmuję. Nawet Boże Słowo mówi, że jak się ktoś modli na językach, to żeby na taką modlitwę nie mówić amen, bo nie wiesz, co się ten ktoś pomodlił. No bo nie możesz powiedzieć, jest tak. Wiecie, myślę o tych rzeczach, bo się zastanawiam, czy to moje mówienie amen, to czasami momentami nie jest granie. Po prostu mówię, no bo wszyscy mówią, no to mówimy amen, no to mówimy amen, idziemy do domu. Pamiętam kiedyś, proszę nie mówcie tego mojej mamie, ona nie chce sobie tego wspominać, ale jak byłem mały, to byliśmy kiedyś w kościele katolickim i ksiądz powiedział, teraz się pomodlimy i w tym momencie jedno dziecko, tak to byłem ja, powiedziałem, a potem pójdziemy do domu. I ludzie w całym się zatrzęsł się cały kościół po prostu. I teraz jak o tym myślę, to się zastanawiam, ilu z tych ludzi chciało się pomodlić po to, żeby po prostu już pójść do domu. Nie po to, żeby się pomodlić, żeby porozmawiać z Panem, ale żeby już pójść do domu. Wiecie, to się tak wydaje, nie? Że tu śpiewamy jakieś piosenki, modlimy się, czy ja myślę o tym, co ja mówię. Bo myślę, że się ze mną zgodzicie, że modlitwę można klepać. Można stanąć, zacząć powiedzieć, Panie Jezu, i nawet jakbyś się bardzo nie skupił, to już tyle razy się modliłeś, że bez problemu byś coś powiedział. No nie? Da się tam coś powiedzieć i to tak zostawić. Ale to nie będzie to samo, co to przeżywać. Da się przyjść do zboru, śpiewać piosenki, które śpiewamy może 5 lat, niektóre są może bardzo znane, i po prostu je zaśpiewać i pójść do domu. Ale pomyśleć o nich to jest coś innego. Przemyśleć o tym, co ja w ogóle śpiewam, co ja mówię do Boga, to jest coś innego. Myślę o tym, że jeśli nie nauczymy się, ja mówię o sobie oczywiście w dużej mierze, jeśli nie nauczę się przeżywać tych rzeczy, to wiecie, to nigdy nie zrobię kolejnego kroku, że kiedy tu wyjdzie brat, powie kazanie i powie, a teraz, jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, żeby wyszedł do przodu. I wiecie, jeśli ja nie będę na to, nie będzie reagować moje serce, to ja nie wyjdę. To ja nawet jak będę miał ten problem, to ja nie wyjdę. Jeśli to będzie tylko w takiej sferze mojego, że tak powiem, wykonywania czynności religijnych, to nigdy to takie nie będzie. Myślę sobie o tym, czy moi znajomi, czy ludzie spoza kościoła na co dzień, to najłatwiej jest ocenić, czy ludzie spoza kościoła widzą, że jestem wierzący. Co to dla nich znaczy, że jestem wierzący? Gdybym pozbierał jakichś waszych znajomych, którzy nigdy nie byli w kościele protestanckim, i kazał im napisać na kartce, co to znaczy być chrześcijaninem na podstawie tego, jak wy się zachowujecie, to ciekawe, co by napisali. Ciekawe, co by napisali, co by powiedzieli, co w swoim naturalnym środowisku ja reprezentuję. No nie? Co by się stało? Na ile by było widać Chrystusa? Pamiętam kiedyś moja babcia poprosiła, żebym sobie znalazł jakiegoś kolegę i wyniósł kanapę z domu. No, była ciężka, wielka kanapa, trzeba ją wynieść z domu. I pamiętam wtedy się świeżo, no może nie świeżo, ale gdzieś z 2 miesiące był nawrócony brat Krystian, Brodawka. Chociaż nie muszę mówić nazwiska, bo jest chyba tylko jeden Krystian. To pamiętam, że go zaprosiłem. Wiecie, dlaczego go wziąłem? Nie dlatego, że Krystian miał jakieś największe muskuły, ale dlatego, że wiedziałem, że jak Krystian przyjdzie do domu, do mojej babci i babcia go zapyta, skąd on jest, to Krystian opowie swoje świadectwo, powie, że Jezus go zbawił, że na pewno to powie. Wiedziałem, że to powie. Wiecie, gdyby była odwrotna sytuacja i Krystian zaprosił mnie do swojej mamy, żebym wyniósł z nim kanapę, to nie wiem, czy bym z taką łatwością, jak on powiedział świadectwo. Bo nie jest to dla mnie naturalne. Jasne, jak poznaję dłużej jakiegoś człowieka i ktoś mnie zna i jego, no to często ludzie dowiadują się, że jestem wierzący, ale nie jest dla mnie naturalne tak na co dzień wystrzelić ze świadectwem do drugiego człowieka. Czy to dobrze, czy to źle? Myślę, że zależy od sytuacji. Ale wiecie, cieszę się z tego, że kiedyś moi niewierzący znajomi się ze mnie śmiali, że jak zmieniłem pracę i zapytali mnie, jak ta praca? Ja powiedziałem, super, super, świetna praca. Oni powiedzieli, dlaczego? Ja powiedziałem, bo jest rano modlitwa. I do dzisiaj to wspominają, że to są zalety dobrej pracy, jest rano modlitwa. Takie coś. Czy w moim wnętrzu, jeśli w moim wnętrzu mieszka Chrystus, a mieszka na pewno, amen, Boże Słowo o tym mówi, to czytanie, wiecie, tych słów, które są na temat tego bogactwa, które jest w wnętrzu, musi to powodować, jeśli w to wierzymy, musi to powodować, że moje życie zewnętrzne się zmienia. Musi to powodować, że ludzie wokół mnie widzą i mówią, z tym gościem coś jest nie tak, w takim pozytywnym sensie. To musi być widać. To musi być widać, że losowy przykład, nie narzekam na przykład. Okej, wiem, niektórzy narzekają. To nie znaczy, że teraz wszyscy mają nie narzekać. Nie to próbuję powiedzieć przez to. Chociaż nie narzekajmy, to nie jest dobre. Ale chodzi o to, że wiecie, kiedy się zachwycamy Jezusem i żyje w nas radość z Jezusa codziennie, to jest trudniej narzekać. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Że jeśli tak się cieszymy tym, co nam dał Jezus, jeśli na to patrzymy, na to zwracamy swoją uwagę, no to trudniej jest narzekać. Ale to musi wypływać stąd. To musi wypływać stąd. To nie może być tak, że ponarzekałbym se, ale no nie będę narzekał, bo tak głupio, nie? I wtedy myślę, że stanie się taka rzecz, że ludzi to będzie pociągać. Że ludzi ze świata Chrystus będzie pociągać. Powiem wam taką ciekawostkę. Nie wiem jeszcze, co Bóg chce zrobić i czemu to tak wymyślił, ale tak się złożyło, że Bóg postawił mnie w takim dziwnym środowisku, gdzie mogę zwiastować takim 10 ludziom, znaczy zwiastować 10 ludziom, przebywać z 10 ludźmi, lepsze słowo, przebywać z 10 ludźmi, gdzie 8 osób to są ludzie, których byśmy najprościej określili LGBT. Czyli ludzie, którzy albo mają problemy z tożsamością płciową, albo z tożsamością seksualną. 8 na 10 osób. To dość dużo. I wiecie, że ci ludzie jakoś tak do tego doszło i wcale, wiecie, to nie jest tak, że ja jakąś kampanię prowadziłem. Zaczęli czytać Biblię, bo nigdy nie czytali i czasem trochę poczytają i zaczęli ze mną robić zadania na szkołę biblijną. To jest takie śmieszne w ogóle, co to ma wspólnego, ale chcieli, no to robimy. Oni mają swoje życia, no to mieszkają po różnych miastach i ja ich staram się jakoś wspierać w ich życiu, a oni wspierają mnie. Jak mówię, że idę dzisiaj głosić kazanie, to tam powodzenia i takie, wiecie, nie? To jest takie śmieszne. Jacyś tacy ludzie, którzy w ogóle mnie nie znają, gdzieś tam po Polsce mieszkają, w większości z nich nawet nie wiem, jak wyglądają, ale jednak widzę, że ich ciągnie. I w drugą stronę nie czuję się pociągnięty do świata, kiedy z nimi rozmawiam. Nie czuję się. Słuchajcie, jak słyszę to, co oni opowiadają, to tylko sobie uświadamiam, jak straszny i brudny jest ten świat i jak się cieszę z tego, że Jezus mnie z tego wyzwolił. Nigdy, wiecie, nie sądziłem, że przebywanie z ludźmi niewierzącymi może spowodować większą wdzięczność dla Jezusa w moim życiu. Jak ci ludzie mi opowiadają, jakie straszne rzeczy można przeżywać w świecie, to się cieszę, że Bóg mnie od tego zachował. Często się słyszy, czasem o tym mówimy, że życie z Jezusem nie jest lekkie. I to prawda, są różne przejścia, są różne trudności. To nie jest tak, że życie z Bogiem jest zawsze łatwe i proste. Ale powiem wam, że w świecie moim zdaniem wcale nie jest lepiej. Myślę, że jest dużo, dużo gorzej i to, co my mamy z Panem, to jest po prostu, dzięki temu, że On jest z nami, to jest po prostu nic w porównaniu do tego, co ci ludzie, którzy są bez Boga, muszą przeżywać. I dzisiaj pozostaje takie moje pytanie. Czy grać tego chrześcijanina, czy być tym chrześcijaninem? Pomyślę sobie, tak jak mówię, że w moim życiu, w życiu mojego dziecka, w moim otoczeniu i nawet w moim zborze się dużo nie zmieni, jak będę grał. Się dużo nie zmieni, jak będę odklepywał pewne rzeczy. Ale jeśli włożę w nie serce, to może się okazać, że to jest coś zupełnie innego. Tyle na dzisiaj przygotowałem, bracia i siostry. Możecie przemyśleć w domu, czy to było z Ducha Świętego. Wierzę, że tak. I pomodlę się na koniec, jeśli pozwolicie. Także zapraszam już zespół. Panie Jezu, dziękuję Ci, że to, co Ty zrobiłeś na krzyżu, Panie. Dziękuję Ci, że to, co Ty, Panie, zrobiłeś dla nas, że to jest prawda, Panie Jezu. że to nie jest, Panie, jakieś udawanie, coś, co sobie wymyśliliśmy, Panie, ale że to się naprawdę stało, Panie, że Ty naprawdę odmieniłeś nasze życie, że Ty uczyniłeś nas nowymi stworzeniami, Panie. I tak chcę się zanurzać w tym nowym stworzeniu, Panie. Tak chcę patrzeć na nas wszystkich, Panie, jak na nowe stworzenie, Panie, ale też na siebie, Panie, abym ja, Panie, jaśniał tym nowym stworzeniem w stosunku do innych ludzi, aby, Panie, oni we mnie widzieli tego nowego człowieka, którego Ty stworzyłeś, Panie. Tak Ci dziękuję za to, Panie, że Twoje słowo utwierdza nas w tym, Panie, utwierdza mnie, że Ty uczyniłeś mnie, Panie, nowym. Dzięki Ci za to. Amen.